Awenda historyczna.
A drodzy Państwo, ten dżingiel oznacza jedno, że ze mną w studio na krakowskim Przedmieściu jest już gospodarz Gawędy Historycznej, dr Krzysztof Jabłonka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tobie, Jaśmino. Ty jesteś gospodynią tutaj, ja jestem Twoim tylko uniżonym sługą historycznym oczywiście.
No cóż, to absolutnie się nie zgodzę, natomiast dzisiaj spotykamy się, panie doktorze, bo bardzo tak, ważna data. Tak, 100 lat temu Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezydenta RP.
Tak, i to jest bardzo istotne, te fanfary, które były, czy te werble, bardzo zasłużone. Co to jest Zgromadzenie Narodowe? To jest Sejm plus Senat. Razem. Oczywiście wtedy nie było wyborów powszechnych z bardzo prostego powodu. No połowa była jeszcze analfabetami. Się dopiero trzeba było uczyć, czytać, pisać. No więc trudno robić wybory wśród nieświadomych sprawy, bo to łatwa manipulacja. A już bolszewicy tylko na to czekali. Natomiast tutaj rzeczywiście zebrał się dość elegancko reprezentujący naród. Były stronnictwa. Oczywiście podział był od lewicy do prawicy. No prawicą było bardzo takie skonsolidowane, to nie to co dziś, Zjednoczenie Narodowo-Ludowe, czy Ludowo-Narodowe. Potem były partie centrowe, czyli właśnie PSL Piast na czele z Witosem, takim czołowym naszym Piastem. Potem gdzieś był Ruch Robotniczy Chrześcijański, zwany PSHD, czyli Polskie Stronnictwo Chrześcijańsko-Demokratyczne, przyszłe Stronnictwo Pracy. No i wreszcie byli PPS, a było jeszcze PSL Wyzwolenie, bardzo ważna partia, chociaż mała, to była bardzo radykalna, była wiele radykalniejsza od Piasta na terenie dawnej kongresówki. No i PPS, pozostałość po podziemnych działaniach. I wystawiono 5 kandydatów, właściwie każde stronnictwo, któreś się powstrzymało, z chyba Witos powiedział, Witosa proponowano, nawet Piłsudski mu przysłał liścik, mówi: panie Wincenty, może pan chce być prezydentem? To byłoby rzeczywiście lepsze chyba niż w przypadku biednego naszego pierwszego prezydenta. No ale ten się odmówił był od tej funkcji. I no krótko tylko przedstawię tych kandydatów. Najmniej znany był Baudouin de Courtenay ze względu na francuskie nazwiska. I on dlatego przepadł. Chociaż był bardzo poczciwym człowiekiem, Polakiem, ale z rodziny francuskiej jeszcze z XVIII wieku. Zajmował się etnografią, językoznawstwem. No, to był dużej klasy profesor lwowski. Następnym w kolejności był Stanisław Wojciechowski. To był też kandydat PPS-u w tym przypadku. Dalej, raczej, no, on był troszeczkę niezależny, bo to już nie, on już nie był PPS-em, ale jeszcze nie był PSL-em. Był Ignacy Daszyński, rzeczywiście PPS. No i wreszcie taki tak zwany twardy kandydat, mianowicie Maurycy Zamoyski. Największy ordynat i dzisiaj byśmy powiedzieli takim nieładnym językiem sowieckim, obszarnik. Obszarnik to on akurat nie był, ale był największym posiadaczem. Mówiono, że posiada tyle ziemi, że wszyscy chłopi razem jeszcze by tyle nie mieli, gdyby ich zsumować. No, ordynacja Zamoyskich, niepodzielna od czasów Jana Zamoyskiego, hetmana i tak dalej. To swoje robiło. Tutaj domyślano się, że Roman Dmowski, zawierając układ z Maurycym Zamoyskim, który utrzymywał Komitet Narodowy Polski na emigracji, no bo przecież on z czegoś musiał żyć, a nie mógł się zapożyczać u innych państw, bo byłby jego agendą. Obiecano mu, że będzie pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej i chciano tego słowa dotrzymać. No i to zgubiło prawicę w tym przypadku. W ostatniej chwili Władysław Tugut, niegdyś minister spraw wewnętrznych w pierwszym rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, wysunął kandydaturę ministra spraw zagranicznych, czyli Gabriela Narutowicza. Dlaczego on został ministrem? Wcześniej świetnie się spisał jako minister robót publicznych. Naprawił 80 mostów, dworce kolejowe, co tam jeszcze, drogi.
A mam tylko pytanie, ale Gabriel Narutowicz nie był członkiem żadnej partii.
Nie był. Nie, i nawet on w ogóle był poza, ponieważ do 20 roku on był w Zurychu. I tam był szefem katedry energetyki, on budował wspaniałe elektrownie wodne, jedne z pierwszych Hiszpanii na przykład. Tam jest jego imię bardziej, znaczy znane jest z tego. Szwajcarię zelektryfikował właśnie mini elektrowniami wodnymi. Po prostu na potoczku próg i już woda, już elektryczność płynie. I Tu awansował, ponieważ znał świetnie języki, a trzeba było, żeby minister się jednak dogadał. Były takie trzy konferencje krajów bałtyckich, no prawie kopia jak dzisiaj. Pamiętajmy, krajem bałtyckim wtedy jeszcze była Finlandia. Ona dopiero się później stanie skandynawska. No i w Helsinkach właśnie on reprezentował Polskę. Pamiętajmy, Gabriel Narutowicz jest tak naprawdę Litwinem. Z bardzo głębokiej Żmudzi. On się urodził pod Telszami. Telsze to jest jeszcze dalej niż Piłsudski, niż Tenenie, czyli gniazdo rodowe ginetów piłsudskich. I jego brat Stanisław był był przedstawicielem z tak zwanym sygnotariuszem Karty Niepodległości z 16 lutego 1918 roku. Litwa ogłosiła niepodległość, ale oczywiście nie była w stanie jej wywalczyć. Niemcy jak chodzili, tak jak byli, tak i zostali na ulicach Wilna, ale niemniej to jest ich święta data, jak nasz 11 listopada. I tenże Stanisław jest bohaterem narodowym Litwinów. Natomiast Gabriel zachorował na płuca w młodości. Studiował w Petersburgu i musiał się ratować. No i wtedy rodzina złożyła pieniądze, zebrała się i wysłała go do Szwajcarii. No i w trakcie leczenia skończył studia właśnie w Politechnice Zurichu i zasłynął jako świetny energetyk, inżynier od elektrowni wodnych. I pojechał do niego nie kto inny, jak trzeci prezydent Rzeczpospolitej. Oczywiście on o tym nie wiedział. Ignacy Mościcki. I bardzo go namawiał. A Gabriel mu powiedział, no, drogi Ignacy, ja nie wiem, jakie tam są układy w Polsce. Tu ja mam wszystko, jestem tutaj szanowanym profesorem, a na dokładkę, co było bardzo ważne. Żona mu zmarła, on był świeżo wdowcem i mieli niepełnosprawną córeczkę, Anutkę, Anię, która się urodziła, chyba dostała porażenia mózgowego, chyba po Heine Medine. I mówi, no mam tą córkę, muszę ją utrzymać, muszę jej zapewnić. I nie mogę tak spaść z tego. Powiedział, wszystko ci. I wtedy przerwał mu Ignacy Mościcki słowami, no nie co dzień Polska niepodległość odzyskuje. I to przełamało. On się zjawił w Polsce, zdążył przez 2 lata zrobić więcej niż niektórzy przez 20. I nagle Tugut go wysunął, czyli z PSL-u wyzwolenie. Ten, o którym mówiłem, że było takie radykalne. Jako takiego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, jokera z rękawa. W ogóle nikt nie przypuszczał, że on miał jakieś znaczenie. Wszyscy byli przekonani, że przejdzie Maurycy, no, bo to wielka postać. Ale Maurycy zebrał 222 głosy. No, 23, bo to kilka głosowań było. I nie przeszedł. Trzeba było 280, bo to połowa plus jeden. No, znana zasada większościowa.
No i można powiedzieć, że ta opozycja, czy Narutowicz miał oczywiście silne grono swoich przeciwników, ale też to wszystko nie zwiastowało ogromnych, tragicznych wydarzeń, do których doszło.
Do których później dojdzie, tak. Znaczy, on nie miał przeciwników, dlatego że on nie był znany w ogóle w polityce. On był jako minister, fachowiec był. I tak troszeczkę ten PSL mu się przyczepił raczej do niego. Natomiast bardzo prawica walczyła o to, aby pozbyć się najpierw Daszyńskiego. I zastosowano tak zwaną metodę balotażu, czyli głosują wszyscy, ale kto ma najmniej, to odpada. No i potem już jest o jednego mniej, więc znowu głosują, znowu odpada. No i zostały 3 postacie. No, Budłędę, Courtenays, to już powiedziałem, powiedzieli mu, że no nie może pierwszy prezydent nazywać się po francusku. No to jest w ogóle i tak dalej. No ale po litewsku mógł. I kiedy zostały 3 postacie, Stanisław Wojciechowski, Gabriel Narutowicz i Maurycy Zamojski, to wtedy Endecja namówiła część chłopów, przepraszam, oddelegowała część swoich narodowców, żeby głosowali na Gabriela Narutowicza, żeby się pozbyć Wojciechowskiego. I byli tak przekonani, że Narutowicz tak nic nie znaczy, że wszyscy już wtedy przejdą i ci chłopi też na stronę Maurycego. I pewnie by tak było, gdyby nie jedna potężna rzecz, jaką skaza na naszej historii, pańszczyzna. Jak się zebrał cały klub i Wincenty mówi, no głosujcie na tego Maurycego, a oni mówią, nie możemy tej pańszczyzny odpuścić tak za darmo. Mówi, jeżeli już mamy głos, to musimy bronić, nie możemy odkręcić historii, ale musimy bronić honoru. Na największego magnata w Polsce chłop nie będzie głosował. I przerzucili swoje głosy na Gabriela Narutowicza. I nagle Maciej Rataj ogłasza 280-290 głosów zdobył, a 222 głosy, nawet o jeden mniej, dostał wtedy Maurycy Zamoyski. I co jest ciekawe, on był pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej, bo wywodził się z iście żmudzkiego rodu Narutów, czy Narutisów. No, gdyby nie to, że cała szlachta przyjęła język polski i kulturę polską, to on był i jednym, i drugim.
A my, panie doktorze, w tym miejscu możemy zaprosić słuchaczy Radia Wnet już dzisiaj na 16 grudnia, to będzie piątek.
To jest finał tego wyboru, ponieważ straszny wrzask. No, drugi taki to doświadczył tylko Lech Kaczyński. No niestety z podobnym skutkiem. Pamiętajmy, nienawiść zabija, zanim ktoś strzeli. I wtedy powstały dwa kłamstwa bardzo głębokie. Po pierwsze, że go wybrali Żydzi, co jest nieprawdą, bo tych posłów żydowskich było tam kilkunastu, a po drugie mniejszości narodowe, że to nie jest polski prezydent. No.
I o tym wszystkim będziemy opowiadali słuchaczom Radia Wnet 16 grudnia, także na antenie będzie gościł dr Krzysztof Jabłonka.
Już chyba cały dzień poświęcimy wtedy. Ja się przygotuję już całego życiorysu, także proszę być, nastawiać uszu.
Na pewno tak będzie, dr Krzysztof Jabłonka. Bardzo serdecznie dziękuję za...
Ja również dziękuję za uwagę.
Za uwagę, za komentarz.